Przekazywanie pałeczki.
Dzień dobry. Miło mi być z wami wszystkimi. W zeszłym tygodniu nie było mnie tutaj, ponieważ prowadziłem ślub Ain i Druwi, którzy kiedyś tutaj byli. To był dla nich błogosławiony czas. Było mi smutno, że opuściłem niedzielę zesłania Ducha Świętego, chociaż mogłem dołączyć online. Kraj Ruanda poprosił mnie, abym w tym roku był przez nich sponsorowany na niedzielę zesłania Ducha Świętego. I ponieważ nie było mnie tu w zeszłym tygodniu, dzisiaj mam na sobie ich stroje, więc dziękuję Ruando. Skoro mowa o wielu gromadzących się krajach, to w zeszłe lato były letnie Igrzyska Olimpijskie, które odbywały się we Francji, więc musimy poczekać jeszcze 3 lata na kolejne Igrzyska Olimpijskie. Ale moją ulubioną konkurencją na igrzyskach jest sztafeta 4x100 metrów. Przede wszystkim są to najszybsi ludzie na świecie, więc oglądanie ich biegu na najwyższym poziomie jest niesamowite. Jednak powodem, dla którego bardziej lubię sztafetę niż bieg na 100 metrów, jest przekazanie pałeczki. Ten moment, kiedy zawodnik musi przekazać pałeczkę, ten mały kijek, następnemu biegaczowi.
Możesz być najszybszym biegaczem na świecie, ale jeśli nie wiesz, jak przyjąć lub przekazać pałeczkę kolejnemu biegaczowi, twoja drużyna przegrywa. Na YouTube można znaleźć wiele nagrań wyścigów, w których zawodnicy nie poradzili sobie z przekazaniem pałeczki. Upuścili ją albo nie zdążyli przekazać jej następnej osobie na czas. Ale jeśli dobrze przyjmiesz lub przekażesz pałeczkę kolejnej osobie, twoja drużyna ma szansę na zwycięstwo. Dziś rano przyjrzymy się momentowi w Biblii, gdy miało miejsce, można powiedzieć, przekazanie pałeczki. Gdy jedno pokolenie przekazywało ją następnemu. I chcę, żebyś zadał sobie dziś rano pytanie. Co robisz ze swoją pałeczką? Co robisz z rzeczami i wiedzą, które dał ci Bóg? Czy przekazujesz je kolejnemu pokoleniu? Czy inwestujesz w przyszłe pokolenia ludu Bożego? A może zatrzymujesz pałeczkę dla siebie, bo boisz się, że możesz ją upuścić albo zgubić?
To właśnie chciałbym, żebyśmy dziś rano rozważyli, więc jeśli macie Biblię, proszę otwórzcie ją ze mną na 2 Księdze Królewskiej, rozdział 2, werset 1. To 5. i ostatni tydzień serii kazań o Eliaszu. Jeśli nie byliście z nami, przyglądaliśmy się prorokowi Eliaszowi ze Starego Testamentu. Widzieliśmy go w jego najwyższych momentach, kiedy Pan użył go, aby sprowadził ogień z nieba na górze Karmel. I widzieliśmy go w jego najniższych momentach, kiedy był bardzo zniechęcony i pragnął umrzeć. A teraz w 2 Księdze Królewskiej, rozdział 2, dochodzimy do końca historii Eliasza. Zobaczmy więc, jak, można by powiedzieć, przekazuje pałeczkę dalej. 2 rozdział, 1 werset. I stało się, gdy Pan miał zabrać Eliasza do nieba w wichrze, że Eliasz i Elizeusz wyszli z Gilgal. Początek 1 wersetu daje nam znać, co zaraz się wydarzy. Eliasz nie odejdzie z tego świata na skutek zawału serca ani ze starości. Zamiast tego Bóg zabierze go do nieba w wichrze. To przypomina nam o Henochu z Księgi Rodzaju, rozdział 5, który także nie umarł, lecz został zabrany do nieba. Jak już widzieliśmy, Eliasz nie był zwykłym prorokiem, więc nie opuści ziemi w zwykły sposób. Jednak zanim odejdzie, Eliasz i Elizeusz mają jeszcze trochę czasu razem. Eliasz i Elizeusz nie są bliźniakami o podobnych imionach. Są prorokami Pana. W 19 rozdziale 1 Księgi Królewskiej, gdy Eliasz chciał umrzeć, Pan powiedział mu, że Bóg jeszcze z nim nie skończył i że Eliasz ma jeszcze do wykonania pewną pracę. Jedną z rzeczy, które wtedy nakazał Eliaszowi, było namaszczenie Elizeusza, który ostatecznie miał zająć miejsce Eliasza jako prorok Pana. Tak więc Eliasz stał się mentorem dla Elizeusza. Spędzili ze sobą wiele lat. Elizeusz uczył się pod okiem Eliasza. I jak zobaczymy w dzisiejszych wersetach, stali się sobie bliscy i drodzy.
A Eliasz powiedział do Elizeusza: proszę zostań tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Betelu. Ale Elizeusz odpowiedział: na życie Pana i na twoje własne życie nie opuszczę cię. I poszli razem do Betelu. Eliasz mówi Elizeuszowi, że nie musi iść z nim dalej. Nie wiemy dokładnie dlaczego. Może to był jakiś rodzaj próby. Możemy tylko przypuszczać. Jednak ważniejsze jest to, że Elizeusz go nie posłuchał.
nie chce zostawić swojego mentora.
Możliwe, że spędzili razem prawie 18 lat. Powstała między nimi więź. To nie był tylko program szkoleniowy. Zbudowali relacje. Wiadomo było, że Elizeusz przejmie rolę Eliasza, gdy Eliasz zakończy swoją misję. Niektórzy ludzie, żądni władzy lub sławy, mogliby się cieszyć, że szef odejdzie. Mogliby powiedzieć, dobrze, zostanę tutaj, do zobaczenia, Eliaszu. Ale w środku myśleliby, w końcu to ja będę szefem, będę miał całą władzę. Ale to nie jest nastawienie Elizeusza. On nie przejmuje się nowym stanowiskiem ani awansem. On troszczy się o Eliasza, łączy ich więź, ich relacja jest głęboka.
W Biblii raz za razem widzimy polecenie, aby przekazywać to, czego się nauczyliśmy, kolejnemu pokoleniu. Księga Powtórzonego Prawa 6:4-7 mówi: 4. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedyny. 5. Będziesz miłował Pana swego Boga z całego swego serca, z całej duszy swojej i z całej swojej siły.
A te słowa, które ci dziś przykazuję, niech będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał swoim dzieciom i będziesz o nich mówił, gdy będziesz siedział w swoim domu, gdy będziesz szedł drogą, gdy będziesz się kładł i gdy będziesz wstawał. W drugim liście do Tymoteusza, 2:2, Paweł mówi do Tymoteusza: a co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. W liście do Tytusa 2:3-5 czytamy także: podobnie starsze kobiety, niech się odznaczają świętym postępowaniem. Niech nie będą oszczercze ani niewolnice nadużywania wina, lecz niech uczą tego, co dobre, aby pouczały młodsze kobiety, by kochały swojego męża i dzieci, były roztropne, czyste, dbały o dom, były dobre i uległe mężom, aby Słowo Boże nie było znieważane.
Tu jest pewien łańcuch. Weź to, czego się nauczyłeś i przekaż to swoim dzieciom, tak jak pałeczkę na Igrzyskach Olimpijskich. Weź to, czego się nauczyłeś i przekaż to kolejnemu pokoleniu, tak jak pałeczkę. Bądź dla nich przykładem. Wychowuj ich w drogach Pana, aby mogli przekazać to dalej kolejnemu pokoleniu. I tak dalej i dalej. Ale widzimy też w Biblii i widzimy to tutaj w relacji Eliasza i Elizeusza, że nie chodzi tylko o przekazanie danych. To nie polega tylko na przekazywaniu informacji i wiedzy kolejnemu pokoleniu. To nie jest zrzut danych. Raczej chodzi tutaj o wychowywanie i nauczanie poprzez relacje. Nie chodzi tylko o przekazywanie danych, ale poprzez spędzanie czasu ze sobą w relacji. Jezus nauczał swoich uczniów wielu rzeczy, ale również jedli razem, chodzili razem, On nazywał ich przyjaciółmi. Elizeusz nie chciał, żeby Eliasz odszedł, ponieważ byli blisko. Wierzę, że każdy wierzący powinien mieć w swoim życiu kogoś takiego jak Eliasz, mentora. Kogoś, kto nauczy cię drogi i da ci przykład. Kogoś, kto ma więcej doświadczenia i mądrości niż ty. Kogoś, kto pozwoli ci wejść do swojego życia, abyś mógł naśladować jego przykład. Każdy powinien mieć w swoim życiu kogoś takiego jak Eliasz. Ja miałem szczęście mieć w swoim życiu kilku mentorów takich jak Eliasz i jestem dziś tutaj dzięki ich inwestycji we mnie. Wszyscy powinniśmy mieć kogoś takiego jak Eliasz nad sobą, a także kogoś takiego jak Elizeusz pod sobą. Kogoś, kogo ty mentorujesz. Kogoś, kogo uczysz i szkolisz. Kogoś, w kogo inwestujesz. Myślę, że większość ludzi zgadza się z tym, że warto mieć w swoim życiu Eliasza, mentora. Jednak większość ludzi nie czuje się pewnie, aby być Eliaszem dla kogoś innego. Większość nie czuje się wystarczająco doświadczona ani mądra, by być mentorem. I z jednej strony ta pokora jest dobra, ale wszyscy mamy coś do dania, nawet jeśli nie czujesz się gotowy. Nie pozwól, by ktoś patrzył na ciebie z góry, z powodu tego, kim jesteś, ale dawaj przykład wszystkim wierzącym w wierze, w życiu, w miłości i czystości. Nigdy nie jesteś zbyt młody, by być pobożnym przykładem. Nie ma znaczenia, ile masz lat. Jeśli pragniesz naśladować Jezusa i chodzić Jego drogami, możesz być przykładem już teraz.
Możesz mieć 40 lat, możesz mieć 20 lat, możesz mieć 10 lat. To nie ma znaczenia.
Chodzi mi o to, że wszyscy powinniśmy rozglądać się za ludźmi takimi jak Elizeusz, w których możemy inwestować.
Kimś, z kim możesz spędzać czas.
Kogo możesz zaprosić do swojego domu.
Kimś, kogo możesz uczyć i szkolić w Bożych drogach.
Może słowo mentor brzmi dla ciebie zbyt poważnie, więc pomyśl o tym jak o byciu starszym bratem lub starszą siostrą. Kto jest tym bratem w twoim życiu? Kogo Bóg postawił w twoim życiu?
Na kogo masz wpływ?
Bycie mentorem nie oznacza, że masz wszystkie odpowiedzi. Bycie mentorem po prostu oznacza, że jesteś dalej na drodze życia i chcesz pomóc innym również w tej podróży.
Wszyscy powinniśmy mieć w swoim życiu kogoś takiego jak Eliasz, mentora, kogoś, kto może pomóc nam wskazać drogę.
I wszyscy powinniśmy mieć w swoim życiu kogoś takiego jak Elizeusz, kogoś, w kogo możemy inwestować, z kim możemy budować relacje,
kogo możemy szkolić i uczyć dróg Bożych.
Eliasz powiedział Elizeuszowi, żeby został i pozwolił mu odejść, ale Elizeusz nie mógł tego zrobić.
Ich relacja była zbyt głęboka, więc szli dalej razem.
Trzy i synowie proroków, którzy byli w Betel, weszli do Elizeusza i rzekli do niego, czy wiesz, że dziś Pan zabierze twojego pana znad twojej głowy?
A on odpowiedział, tak, wiem, milczcie.
W tym fragmencie spotykamy synów proroków w Betel.
To są uczniowie, to jest następne pokolenie.
Ktoś niedawno zapytał mnie, co się dzieje, że w kościele głoszą teraz sami młodzi chłopcy. Czy zamierzam się wycofać?
Nie. Nie zamierzam się wycofać.
Chodzi o to, aby wychować nowe pokolenie kaznodziejów i nauczycieli, których można szkolić i którzy będą służyć Królestwu Bożemu. Zawsze powinniśmy mieć jedno oko skierowane na dzień dzisiejszy, a drugie na jutro, na przyszłość.
Zawsze powinniśmy szkolić, uczyć i wychowywać następne pokolenie dla chwały Bożej.
I właśnie tu widzimy tych uczniów proroków. Może byli bezpośrednio pod opieką Eliasza, a może uczyli się u kogoś innego. Tak czy inaczej, wiedzieli, że tego dnia coś się wydarzy. Pytają Elizeusza, czy wie, że Bóg tego dnia zabierze Eliasza. I Elizeusz, który także jest prorokiem, już o tym wie.
Mówi, tak, wiem, nie mówcie o tym.
Ten cykl powtarza się w wersetach 4 i 5.
4. Wtedy Eliasz powiedział do niego, Elizeuszu, proszę, zostań tutaj, bo Pan posłał mnie do Jerycha. Lecz on odpowiedział, jako żyje Pan i jako ty żyjesz, nie opuszczę cię. I poszli razem do Jerycha.
5. Synowie proroków, którzy byli w Jerychu, podeszli do Elizeusza i powiedzieli do niego, czy wiesz, że dziś Pan zabierze twojego pana znad twojej głowy?
A on odpowiedział, tak, wiem, milczcie. Ponownie Eliasz mówi Elizeuszowi, by został.
Ale Elizeusz nie chce opuścić swojego mentora. Tym razem idą do Jerycha.
Interesujące są miejsca, do których Eliasz udaje się w ten ostatni dzień. Wszystkie te miejsca miały szczególne znaczenie w historii Izraela.
Gilgal, wspomniane w wersecie 1, było pierwszym miejscem, gdzie Izraelici rozbili obóz po wejściu do ziemi obiecanej.
Betel, wymienione w wersecie 2, to miejsce, w którym Jakub zobaczył aniołów wstępujących i zstępujących, niczym drabina z nieba.
Jerycho, wspomniane tutaj w wersecie 4, to miejsce, gdzie Izraelici okrążyli miasto 7 razy, zanim Bóg dał im zwycięstwo.
A rzeka Jordan, wspomniana następnie w wersecie 6, to droga, przez którą Izrael przekroczył do ziemi obiecanej.
Innymi słowy, to nie są przypadkowe miejsca, do których Bóg prowadzi Eliasza. To są ważne miejsca z przeszłości.
To tak, jakby Bóg przypominał, by pamiętać o jego wierności w przeszłości.
6. Wtedy Eliasz powiedział do niego, proszę, zostań tutaj, bo Pan posłał mnie nad Jordan.
On jednak odrzekł, jako żyje Pan i jako ty żyjesz, nie opuszczę cię.
I poszli obaj razem.
7 50 synów prorockich poszło również i stanęło opodal,
podczas gdy obaj stali nad Jordanem.
Dwaj mężczyźni podeszli do rzeki Jordan. 50 uczniów prorockich było tam również, obserwując ich z oddali. I co za widok! Naprawdę byli świadkami czegoś niezwykłego. 8 werset. Wtedy Eliasz wziął swój płaszcz, zwinął go i uderzył w wodę. A woda rozdzieliła się na jedną i drugą stronę, tak że obaj przeszli po suchym gruncie. Czy to ci coś przypomina?
Oczywiście, że przypomina nam to, jak Bóg wybawił Izraela z niewoli egipskiej przez Mojżesza, rozdzielając Morze Czerwone,
aby Izrael mógł uciec przed Egipcjanami. Istnieje wiele podobieństw między Eliaszem a Mojżeszem.
A tutaj Eliasz dokonuje cudu podobnego do tego, którego dokonał Mojżesz. I obaj przechodzą po suchym lądzie.
Jeden z autorów mówi, Eliasz jest dobrym wzorem do naśladowania dla wierzących, jeśli chodzi o opuszczenie kiedyś tej ziemi.
Eliasz nie siedział bezczynnie i nie robił nic. Zamiast tego odwiedzał uczniów prorockich, czyli kolejne pokolenie. Eliasz nie powiedział do Elizeusza, zamierzam cię opuścić, i nie koncentrował się na negatywach. Zamiast tego mówił, idę do Betel, idę do Jerycha, idę nad Jordan, i był zajęty aż do momentu,
gdy Pan wezwał go do siebie. Tak długo jak masz tchnienie w piersiach, biegnij dalej w wyścigu, do którego powołał cię Bóg. Służ dalej Panu. Idź naprzód. Ostatnio oglądałem nagranie, na którym przeprowadzano wywiad z kilkoma osobami, które miały 100 lat lub więcej. Próbowali ich zapytać, jaki jest sekret długowieczności. I pewien mężczyzna, myślę, że miał 102 lata, powiedział, że tym, co utrzymywało go przy życiu, było niedopuszczenie, żeby stary człowiek wszedł do środka. Widział śmierć wielu członków rodziny i przyjaciół. Jego umiejętności i sprawność fizyczna nie były już takie jak kiedyś. Bardzo łatwo mógłby się poddać i powiedzieć, cóż, jestem stary.
Co mogę zrobić?
Ale on odmówił. Jak powiedział, nie pozwolił, żeby stary człowiek wszedł do środka. Myślę, że Eliasz by to pochwalił. W tym momencie jest już w starszym wieku, ale tego dnia pokonuje dużą odległość i aż do samego końca służył Panu całym swoim sercem. Wcześniej powiedziałem, że możesz myśleć, że jesteś za młody, żeby coś dać, ale to nieprawda. W ten sam sposób możesz myśleć, że jesteś za stary, żeby coś dać. Ale to też nie jest prawda. Idź dalej, biegnij dalej, nie pozwalaj, aby stary człowiek wszedł do środka. Dopóki masz tchnienie w piersiach, służ Panu.
9. Gdy przeszli przez rzekę,
Eliasz powiedział do Elizeusza, poproś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę od ciebie zabrany.
Elizeusz odpowiedział, proszę, niech spocznie na mnie podwójna miara twojego ducha.
10. Na to odrzekł, trudnej rzeczy zażądałeś. Jednakże, jeśli zobaczysz mnie, gdy będę od ciebie zabrany, tak się stanie dla ciebie. A jeśli mnie nie zobaczysz, tak się nie stanie.
Przeszli przez Jordan i Eliasz zapytał Elizeusza, czy ma jakieś ostatnie prośby. Elizeusz poprosił o podwójną miarę ducha Eliasza. Odnosi się to do prawa, z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 21, kiedy Bóg dał polecenia dotyczące pierworodnego w rodzinie. Pierworodne dziecko miało otrzymać podwójną część dziedzictwa od swojego ojca.
Ale Elizeusz nie jest zainteresowany ziemią ani pieniędzmi. Prosi Eliasza o podwójną miarę jego ducha. Chciał wiernie służyć Panu, tak jak jego mentor, z odwagą i posłuszeństwem. Jednak Eliasz z jakichkolwiek powodów mówi, że Elizeusz poprosił o trudną rzecz, ale oznajmia, że tak się stanie, jeśli Elizeusz zobaczy go zabranego, co właśnie się dzieje.
11. I gdy jeszcze szli i rozmawiali,
oto rydwany ogniste i konie ogniste rozdzieliły ich obydwu, i Eliasz wstąpił w wichrze do nieba.
12. A Elizeusz widział to i zawołał, mój ojcze rydwany Izraela i jego jeźdźcy, i już go więcej nie widział.
Sposób nadprzyrodzony. Przez ogniste rydwany Eliasz i Elizeusz zostali rozdzieleni, a Eliasz został uniesiony do nieba.
I rzeczywiście, Elizeusz widział to wydarzenie, co oznacza, że jego prośba została spełniona. To bardzo emocjonalny moment. Woła: mój ojcze, mój ojcze.
Czytając tę historię i wyobrażając sobie, jak niezwykły musiał to być widok, Elizeusz myśli o tym, co właśnie utracił. Jego mentor, ojciec duchowy, człowiek, który go uczył, odszedł. Następnie chwycił swoje własne szaty i rozdarł je na dwie części. Elizeusz jest zdruzgotany. Rozdziera swoje szaty na znak żałoby i smutku. Co teraz się stanie? Bóg użył Eliasza do tak niezwykłych rzeczy, lecz teraz on odszedł. Czy dzieło Pana także się zakończy? 13. Wtedy podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z niego, wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu.
Elizeusz podnosi płaszcz Eliasza i wraca nad Jordan. To jak przekazanie pałeczki. Posługa Eliasza dobiegła końca. Teraz nadszedł czas Elizeusza. Ale czy dzieło Pana będzie kontynuowane przez Elizeusza? Czy może zakończyło się wraz z zabraniem Eliasza do nieba? 14. Wziął wtedy płaszcz Eliasza, który z niego spadł, uderzył wody i rzekł: gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? Kiedy uderzył wody, rozdzieliły się one na jedną i drugą stronę. I Elizeusz przeszedł. 15. A synowie proroków, którzy byli w Jerychu z tamtej strony, widząc go, powiedzieli: duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli mu naprzeciw i oddali mu kokłon do ziemi. Elizeusz uderza w wody i wody się rozdzielają, tak jak uczyniły to przed chwilą dla Eliasza. Elizeusz to widzi i widzą to również uczniowie proroccy. Wyznają, że ten sam duch, który działał przez Eliasza, teraz spoczywa na Elizeuszu. Pałeczka została przekazana. Teraz jest czas Elizeusza.
Eliasz odszedł, ale Boże dzieło trwało dalej bez niego. W tej serii kazań przyglądaliśmy się życiu Eliasza. Ale jak mówi przysłowie, zawsze powinniśmy skupiać się na Bogu człowieka, a nie na człowieku Bożym. Czasami, gdy kaznodzieja przechodzi na emeryturę lub umiera, ludzie myślą: o nie, co teraz zrobimy bez niego? Ale Królestwo Boże nie zależy od jednej osoby. Królestwo Boże należy do Boga. W ostatnim kazaniu powiedziałem, że królowie przychodzą i odchodzą, podobnie jak pobożni przywódcy. Pan zrealizuje swoje cele przez pokolenia. Jak on to robi? Jaka jest Boża strategia budowania jego królestwa? To ty. Ty jesteś jego posłańcem. Ty jesteś jego narzędziem. Ty jesteś jego naczyniem.
Jezus powiedział nam: idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Jesteśmy powołani, aby dzielić się dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie ze światem zagubionym i złamanym. To wiadomość, że Bóg tak umiłował świat, iż posłał swojego jedynego Syna, który przyszedł, żył i umarł na krzyżu za nasze grzechy, został pogrzebany, ale zmartwychwstał po trzech dniach. Jesteś powołany, żeby dzielić się chwalebną wieścią, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę w Jezusa. Boża strategia budowania Jego Królestwa to ty. To ty trzymasz pałeczkę. Pytanie brzmi: co z nią zrobisz? Schowasz ją do kieszeni, czy będziesz starał się przekazać ją kolejnemu pokoleniu?
Łatwo jest pomyśleć lub mieć nadzieję, że ktoś inny to zrobi zamiast nas. Ale Bóg wyjątkowo umieścił cię w pozycji wpływu na kogoś w twoim życiu. Bóg postawił w twoim otoczeniu kogoś takiego jak Elizeusz. Pytanie brzmi: czy podejmiesz to wyzwanie, czy zainwestujesz w następne pokolenie? Co robisz ze swoją pałeczką? Dziś rano, gdy mówimy o pokoleniach, w niektórych częściach świata obchodzony jest dziś Dzień Ojca. W Polsce Dzień Ojca będzie w przyszłym tygodniu. Ojcowie odgrywają dużą rolę w naszych historiach. Ojcowie mają ogromny wpływ na następne pokolenie. W zeszłym roku Markus podzielił się potężnym świadectwem o tym, jak Bóg uzdrowił jego relacje z ojcem. Markus przez lata wierzył, że jego ojciec nie żyje, aż pewnego dnia odkrył w internecie, że ojciec żyje. Markus nawiązał kontakt i do dziś mają ze sobą relacje. Wongai za chwilę podejdzie i opowie historię o tym, co Bóg uczynił w jej relacji z ojcem. Jestem pewien,
że niektórzy z was odnajdą się w jej opowieści.
6. Wcześniej przeczytałem Ewangelię Mateusza 28:19-20, w której Jezus polecił nam czynić uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chrzest jest publicznym sposobem oznajmienia światu, że jestem z Jezusem i nie wstydzę się tego. Wzór, jaki widzimy w Nowym Testamencie, polega na tym, że najpierw człowiek wierzy, a potem zostaje ochrzczony.
Chrzest pomaga nam zrozumieć dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Gdy człowiek zanurza się całkowicie w wodzie, symbolizuje to śmierć Chrystusa na krzyżu, która była konieczna z powodu naszego grzechu. Potrzebowaliśmy Zbawiciela, a ofiara Chrystusa na krzyżu była jedyną drogą, by nasze grzechy mogły zostać przebaczone i byśmy mogli być pojednani z Bogiem. A gdy wierzący wychodzi z wody, jest to symbol zmartwychwstania Chrystusa 3 dni po Jego ukrzyżowaniu. To dowód, że Chrystus rzeczywiście był Synem Bożym. Chrzest pomaga nam także zrozumieć, jak powinniśmy odpowiedzieć na Ewangelię. Gdy człowiek wchodzi do wody, oznacza to jego życie sprzed nawrócenia w Chrystusa. To stare życie zostaje pogrzebane i odchodzi.
Ale kiedy wychodzą z wody, oznacza to ich nowe życie w Chrystusie. To znaczy, że zaufali Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi. Naprawdę są nowym stworzeniem. Chrzest sam sobie nie zbawia, ale symbolizuje działanie Boga w naszym sercu, kiedy nas zbawia. Jeśli powierzyłeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, a jeszcze nie zostałeś ochrzczony, zachęcam cię, abyś zrobił ten kolejny krok i przyjął chrzest. Dlatego cieszymy się, że jesteś tutaj, aby świętować ten ważny moment w życiu Beniamina. Beniamin, proszę, podejdź i podziel się z nami. To nasza radość i przywilej, Beniaminie, że możemy dziś ochrzcić cię jako naszego brata w Chrystusie. Obyśmy byli ludźmi, którzy modlą się za ciebie, troszczą się o ciebie, zachęcają cię i wspierają cię, gdy idziesz za Jezusem Chrystusem.